teraz, drodzy Państwo, będziemy się przyglądać sytuacji na Bliskim Wschodzie, a także relacjom pomiędzy Teheranem, Tel Awiwem i Waszyngtonem z perspektywy właśnie Izraela. Z nami jest już pan Michał Wojnarowicz, analityk do spraw Izraela i Palestyny, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
No i pytanie, bo wszyscy się zastanawiamy. Z jednej strony mamy dwutygodniowe zawieszenie broni. Jak na tę decyzję zareagował Tel Awiw? Bo słyszymy o tym, że jak najbardziej Benjamin Netanyahu jakby podpisuje się pod tym rozejmem, ale z drugiej strony wyłącza Liban. Jak to w rzeczywistości jest?
No, póki co faktycznie działania wobec Iranu zostały nominalnie zawieszone, a jednocześnie kontynuowane w Libanie, więc to jak premier Netanyahu, mówiąc kolokwialnie, no, dowozi to, co zapowiedział. I to w sumie nie jest zaskoczeniem, bo sygnały mówiące o tym, że Izrael będzie chciał tak naprawdę oddzielić front libański, front walki z Hezbollahem od tego szerszego konfliktu z Iranem, te sygnały tak naprawdę były tak naprawdę od początku rozpoczęcia operacji na północy. Więc pytanie tak naprawdę kluczowe jest to, czy to będzie stanowiło czynnik mogący wykoleić te negocjacje toczone między USA a Iranem. Przypomnijmy, że w tych punktach, które przedstawiła strona irańska, tak, bo tutaj trzeba też bardzo rozróżnić, są jakby z 15 punktów amerykańskich i 10 punktów irańskich, to tutaj jakby jasno Irańczycy wskazywali, że działania przeciwko jego, przeciwko Hezbollahowi mają się również zakończyć. Z kolei Amerykanie żądają w tych 15 punktach, żeby jakiekolwiek wsparcie wobec tych proirańskich ugrupowań w regionie się zakończyło ze strony władz w Teheranie. Więc pytanie, czy to będzie... Jak bardzo będzie to priorytetowa kwestia związana w negocjacjach, jak bardzo tak naprawdę będzie ona się tutaj przewijała, ale to, że Izrael będzie działania prawdopodobnie kontynuować, myślę, że dopóki nie będzie takiego twardego stop ze strony Donalda Trumpa, mówiąc znowu trochę ironicznie, dopóki prezydent nie wstanie rano i zobaczy, jaka jest sytuacja, no to myślę, że te działania będą kontynuowane.
No bo to trochę pokazuje jednak, że Benjamin Netanyahu wyłamuje się z tego porozumienia, tak? Że jest jakby trochę w kontrze do tego, co zostało wstępnie przynajmniej ustalone. Tym bardziej, że mamy słowa na przykład prezydenta Francji, Emmanuel Macron, mówi wyraźnie, rozejm musi obejmować również Liban i przywódcy świata tak widzą to zawieszenie broni przez najbliższy czas.
I tak też mówią chociażby Pakistańczycy, tak, którzy ten rozejm między Iranem a USA wynegocjowali. No jest to dość częsta izraelska praktyka, nawet nie tyle interpretacji, to jakby wykrojenia sobie pola do działania, tak żeby nie stwarzać wizerunku państwa, które jakby jest, czy rządu, który jest tak naprawdę w pełni zależny od Stanów Zjednoczonych. Tu oczywiście możemy ten wątek szeroko rozwinąć. Niemniej praktycznie będzie tutaj na Izrael na pewno dużo większa presja w tym momencie, bo też takie jak sygnały, które płynęły z ostatnich tygodni, bynajmniej Hezbollahu rozbroić, pokonać się nie da w tym zakresie, jaka ta operacja izraelska jest prowadzona, tak, czyli bombardowania czy południowego Bejrutu, czy tak naprawdę wejście, jeszcze nie pełna okupacja, tak, ale wejście i działania na szeroką skalę w południowym Libanie, to jest ciągle, mimo że to są ciosy mocno uderzające w tą organizację, to nie jest coś, co mogłoby tą grupę tak naprawdę rozbić, bo to byłoby możliwe tylko tak naprawdę w wariancie pełnoskalowej inwazji na całe państwo. Także tutaj, tak jak mówię, Izrael sobie wykraja pewne pole do działania, to jest jakby jego stały modus operandi. No i pytanie tak naprawdę znowu o to, czy ta presja amerykańska będzie tutaj na Izrael wywarta.
Tak, to jest to najważniejsze pytanie, ale na stronie Haaretz możemy na głównej stronie przeczytać o tym, że Trump jednak rozmawiał z Benjaminem Netanyahu na krótko przed ogłoszeniem zawieszenia broni z Iranem, więc tutaj jakieś konsultacje między panami były.
Z pewnością. I znowu pytanie, jak to one przebiegały, tak, co zostało powiedziane, co zostało niepowiedziane, co zostało dorozumiane, bo tak to czasami...
Ale co myśli pan, że Liban nie był podejmowanym tematem?
Myślę, że to, jeśli miałbym jakąś tą rozmowę, jakieś spekulacje, to oczywiście było to zakomunikowanie tak po stronie Trumpa decyzji w sprawie zawieszenia broni. I czy w tym momencie to było tak dla niego priorytetowe, tak, że tak naprawdę ten główny konflikt, ten wątek rozwinąć, a Liban został przemilczany, czy faktycznie jest tutaj zgoda na amerykańską, jest amerykańska zgoda na dalsze prowadzenie działań. Mówię, trochę spekulacji, nie można tego absolutnie wykluczyć, no tylko w tym momencie pytanie, jak na to zareagują chcesz uwadze w Teheranie, tak się domagają się faktycznie pełnego zawieszenia broni również w tym odcinku libańskim. No to pytanie, jakie działania będą podejmować, żeby to wymusi, tak, czy w tym momencie będziemy mieli do czynienia tak naprawdę z jakąś ograniczoną tak naprawdę konfrontacją, ale już tylko między Izraelem a Iranem i Hezbollahem w tym wszystkim, już bez jakby angażowania Amerykanów i bez angażowania państw Zatoki, państw arabskich, które, no, nie ma co ukrywać, no, najmocniej były dotknięte tym konfliktem.
A jak same reakcje właśnie wyglądają w samym Tel Awiwie? Wiemy, że Izrael szanuje to zawieszenie broni z Iranem, ale jak urzędnicy, jak przedstawiciele władzy w Tel Awiwie, czy są nieufni wobec tego nowego porozumienia Trumpa, czy jak to wygląda?
No myślę, że tutaj trochę należy wstrzymać się z tymi z badaniem tych reakcji, bo póki co nie zostało ogłoszone, jest powoli wdrażane, no ale tak naprawdę, no mówimy de facto, no, dwutygodniowym zawieszeniu broni, póki co, tak, który ma jakby się ewentualnie przekuć w trwałe zakończenie. Trochę zakończenie wojny, które też będzie mieć w pakiecie jakieś zaadresowanie tych wszystkich kwestii spornych, tak, no bo tutaj mowa jest przede wszystkim o programie nuklearnym, programie balistycznym, tak, o przyszłości cieśniny Ormus, tak, coś, co było kiedyś tylko groźbą w irańskiej retoryce. Teraz jest po prostu narzędziem politycznym, tak, i konkretnym lewarem, tak, którym na pewno Irańczycy będą bardzo mocno wykorzystywać, który też na marginesie mniej wpływa na sam Izrael, tak, jeśli chodzi o jakieś kwestie gospodarcze. Jeśli faktycznie tutaj przyjmie taką tą optykę, że Stany będą dążyć do szybkiego zakończenia tego konfliktu i jednak będą bardziej spolegliwi, jeśli chodzi o tą irańskie argumenty, no to może być dla Izraela potężny tak naprawdę cios. I jakby w te tony uderza chociażby szef opozycji Yair Lapid, który mówił, że mimo zwycięstwa militarnego, jakie są odniesione przeciwko Iranowi, czy przeciwko irańskiej sieci w regionie, to Izrael to politycznie może przegrać, jeśli faktycznie Amerykanie godzą się na te warunki, nie będzie zbyt dużych obostrzeń właśnie kwestie programu nuklearnego nie będą totalnie rozwiązane. Program balistyczny będzie tak czy siak jakoś w Iranie aktywny, a tak naprawdę do władz Teheranu zaczną spływać sumy dzięki zniesieniu sankcji, czy dzięki jakiemuś mytu na Ormus. I w tym momencie sytuacja tak naprawdę Iranu będzie dużo lepsza niż tak naprawdę za jakiś czas, niż przed wybuchem tej wojny.
Cały czas dochodzą do nas informacje o tych takich niepokojących wydarzeniach w Libanie. Wiemy, że zginęli żołnierze sił pokojowych, dziennikarze, personel medyczny. Jak pan patrzy na to? Bo czasami pojawiają się takie porównania, że Liban może być kolejną Gazą, kolejną strefą Gazy. Mówią o tym przedstawiciele Organizacji Narodów Zjednoczonych. Czy podobnie mówi się w samym Izraelu? A z drugiej strony, czy konflikt pomiędzy Iranem a Stanami Zjednoczonymi i Izraelem nie jest na korzyść właśnie dla Izraela, który de facto w strefie Gazy może więcej teraz niż wcześniej?
Znaczy może dokładnie tyle samo, co właśnie mógł wcześniej, jakby w strefie Gazy sytuacja się nie zmieniła bardzo, bardzo mocno, przy czym no ona jest absolutnie zła, tak więc jakby tutaj nie ma co lukrować rzeczywistości. Ale wracając do pytania o Liban, tutaj faktycznie porównania są może nie tyle jeden do jednego, czy tak powiem może trochę nadwyraz, bo jednak Liban to nie jest strefa Gazy, tak, to jest jednak państwo i też jakby czysto geograficznie, często jakby fizycznie jest to zupełnie inna kwestia. specjalnie widać zdecydowanie taktykę, którą Izrael stosuje, czy wdrożył tak naprawdę w Strefie Gazy, na takim bardzo podstawowym poziomie, powiedzmy przygranicznym, tak, bo Izrael tak naprawdę czyści, dokonując wyburzeń, dokonując dewastacji, tak, tego przygranicznego obszaru na północ od swojej granicy, tak żeby tworzyć pewnego rodzaju taką strefę buforą, którą nawet jeśli tam nie będzie izraelskiej obecności wojskowej, to jakby będzie tak naprawdę ona pewnego rodzaju no man's land, tak, trochę ziemią niczyją, co jakby będzie tak naprawdę sprzyjało izraelskiej linii obrony, tak, żeby nie widział, czy tam jakiś Hezbollah się bari, czy mniej umacnia. Ale znowu, no kolejna tak naprawdę pacyfikacja południowego Libanu, kolejne wysiedlenia, kolejne tak naprawdę działania. Koniec końców, mimo znowu dużych strat zadawanych Hezbollahowi, no tej organizacji tak naprawdę no nie osłabia tyle, żeby ona upadła. Co więcej, no wzmocni jej taką wewnętrzną legitymizację jako tej siły, która z Izraelem walczy, tak, w przeciwieństwie do władz Libanu, które są w tym momencie trochę znowu między młotem a kowadłem. Więc myślę, że też tak samo jak to jest w Strefie Gazy, Izrael, nawet jeśli to zawieszenie broni jakoś obejmie też ten front libański, no to do jakich działań zbrojnych tak naprawdę Izrael będzie cały czas dążyć, tak? Bo widzieliśmy to widzimy to cały czas w Strefie Gazy. Widzieliśmy to w trakcie poprzedniego zawieszenia broni właśnie z Hezbollahem po 2024 roku. Więc pytanie, czy tak naprawdę dla jednego czy drugiego ataku na cele Hezbollahu w trakcie zawieszenia broni, Iran zerwie porozumienie, tak, i wrócimy jakby do punktu wyjścia. Mało prawdopodobne, Izrael właśnie będzie na tym bardzo korzystać.
To jeszcze coś, co bardzo mocno spolaryzowało opinię publiczną, o czym bardzo dużo mówiono w zeszłym tygodniu. Izrael wraca do kary śmierci. Skazywani będą tylko Palestyńczycy. Proszę nam powiedzieć, wiemy, że organizacje humanitarne protestują przeciwko nowym przepisom właśnie, które wprowadził Knesset. No i słyszymy o tym, że Izrael zaczął już przygotowania i nastąpi wielka fala egzekucji związana z tym. Między innymi mówił o tym izraelski minister Itamar Ben-Gwir. Z Bożą pomocą dążę do tego, żeby stracono pierwszego terrorystę, drugiego, trzeciego, a potem nastąpi wielka fala egzekucji. Jak to wygląda na miejscu?
Znaczy, wszystkim należy powiedzieć, że kara śmierci w Izraelu była. Była w kodeksie karnym jak najbardziej obecna, przy czym nie była nigdy stosowana, pomijając śmierć Adolfa Eichmanna
tak.
W latach 60., więc jakby taki najbardziej case, najbardziej znany.
No i była martwym przepisem.
Była martwym przepisem, a teraz tak naprawdę jej możliwość użycia została bardzo mocno rozszerzona, szczególnie jeśli chodzi o sądy wojskowe, które właśnie skazują Palestyńczyków na zachodzie brzegu, którym oni podlegają, więc jakby tutaj takiego explicit przepisu nie ma, ale jakby jest te nowe prawo tak uwarunkowane, że faktycznie no tak naprawdę na 99,9% osób to byli właśnie Palestyńczycy, podobnie w sądach cywilnych, tak, w Izraelu też to pewnego rodzaju poluzowanie tych dotychczasowych przepisów, jeśli chodzi o stosowanie kary śmierci. Więc tutaj też faktycznie większy, tak naprawdę no znowu najpewniej by obejmowała ona tylko właśnie obywateli pochodzenia palestyńskiego. I znowu to prawo no będzie stosowane w momencie, kiedy faktycznie sąd zaczną to orzekać, tak, to nie będzie retroaktywne wobec tych osób, które już są w izraelskich więzieniach skazane czy przetrzymane. No jest jeszcze kwestia Sądu Najwyższego, tak, który może to prawo uznać za niekonstytucyjne, bo nie ukrywajmy, ono jest bardzo mocno wątpliwe, jeśli chodzi właśnie o izraelskie prawodawstwo, jeśli chodzi o te międzynarodowe konwencje, które Izrael jakoś wiążą. Także czy to będzie stosowane, nie jest to przesądzone, koniec końców, nomen omen. Przy czym politycznie jest to tak naprawdę win-win dla właśnie polityków typu Itamar Ben-Gwir, do przywrócenia kary śmierci dążyli od wielu lat i w tym momencie mogą ogłosić sukces, bo zostało to właśnie ich siłami wdrożone, a b, jeśli to zostanie jednak właśnie przez sąd najwyższy unieważnione, no mogą mówić, że jakby tutaj głębokie państwo, lewicowe sądy, wrogowie Izraela tak naprawdę wewnętrzni, tak naprawdę blokują władzę i trzeba tak naprawdę tym bardziej zmniejszyć ich kompetencje i myślę, że pod takimi hasłami byłaby prowadzona chociażby ich kampania wyborcza do tych zbliżających się wyborach do Knesetu.
Jakie są szanse, że Sąd Najwyższy może cofnąć tę ustawę?
One są, przy czym też nie ukrywajmy, obecnie Izrael znajduje się w pewnego rodzaju kryzysie konstytucyjnym. Rząd ignoruje część orzeczeń czy część postanowień Sądu Najwyższego. W bardziej takich, powiedziałbym, kwestiach proceduralno-biurokratyczno, jednak stricte rządowych, ale w tym momencie może istnieje też ryzyko, że po prostu władze będą to prawo wdrażać, mimo że nie uznane za niekonstytucyjne.
Czy jest taka duża determinacja we wprowadzeniu tych przepisów, czy to jest jednak bardziej populistyczne?
Myślę jedno i drugie po stronie chociażby samego Netanyahu bardziej populistyczne, bo on też czyta na tyle społeczne. Większość Syryjczyków popiera kary śmierci dla terrorystów. Ale Ben-Gvirem to jest kwestia bardzo, bardzo powiedziałbym, myślę, tożsamościowa, jakby on do tego będzie jak najbardziej dążyć, aż że ma narzędzia. Tak, tutaj przypomnijmy, że tym egzekucjami tak naprawdę kierowałaby służba więzienna, czyli jakby służba państwowa podległa tak, ministrowi. No to jakby tutaj pewnego rodzaju możliwości są dużo, dużo większe dlatego polityka, dopóki on jakby pełni swoje stanowisko.
Powiedział pan o tym, że jest taki paraliż, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości. To przypomina trochę to, co dzieje się w Polsce, jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, wcześniej Sąd Najwyższy. Nie tylko my się borykamy z takimi problemami. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Michał Wojnarowicz, analityk do spraw Izraela i Palestyny, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję pani redaktor. Pozdrawiam.
Pozdrawiamy serdecznie. Godzina 11 punktualnie. Jakub Duszak już w studio, a później przeniesiemy się gdzie? A to państwo posłuchają.